Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. ...26 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Pierwszą część programu poświęcimy błogosławionej Matce Teresie z Kalkuty w stulecie jej urodzin. W drugiej części nadamy rozmowę Rafała Łącznego z rzecznikiem episkopatu księdzem Józefem Klochem na temat sporu o krzyż przed Pałacem Prezydenta. Zapraszamy. Kościół i cały świat wdzięczny jest Bogu za nieoceniony dar, jakim była błogosławiona Matka Teresa. Jest nim ona nadal dzięki niestrudzonej pracy jej duchowych córek i synów, którzy kontynuują jej dzieło, służąc Chrystusowi w najuboższych z ubogich. Pisze papież z okazji przypadającej dziś setnej rocznicy urodzin założycielki misjonarek miłości do przełożonej generalnej tego zgromadzenia siostry Mary Premy. Benedykt XVI zwraca uwagę, że posługują one ubogim, chorym, samotnym i opuszczonym, widząc w nich samego Pana Jezusa. Ojciec Święty zapewnia, że włącza się duchowo w rocznicowe obchody.
Misjonerki miłości prowadzą w Wiecznym Mieście 6 dzieł apostolskich. Zajmują się chorymi na AIDS, imigrantami, samotnymi kobietami z dziećmi i bezdomnymi. Jedno z ich dzieł miłosierdzia powstało na terenie Watykanu. Z okazji jubileuszu założycielki o pracy misjonerek miłości zapytaliśmy przełożoną watykańskiej wspólnoty siostrę Agnes Marie, pochodzącą z Polski.
Pragnienie założenia naszej wspólnoty w Watykanie zrodziło się w Kalkucie. Kiedy Jan Paweł II odwiedził pierwszy przytułek dla biednych, założony przez Matkę Teresę. I to właśnie tam miał powiedzieć matce, tak bardzo pragnę mieć ubogich w Watykanie. A był to rok 1986. Dwa lata później misjonarki miłości pojawiły się na Watykanie. Otworzyłyśmy przytułek zgodnie z życzeniem Jana Pawła II.
Czym zajmują się na co dzień siostry pracujące i mieszkające w Watykanie?
Co robimy na terytorium Watykanu? A więc prowadzimy dzieło miłosierdzia. Pomagamy w przytułku kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jest ich obecnie około 30. Pochodzą najczęściej z Europy, ale są także niektóre kobiety z Afryki i z Azji. Natomiast wspólnota misjonerek miłości liczy 7 sióstr, pochodzących z Indii, Kenii, Ukrainy i Polski. Drugim dziełem, rozpoczętym później, jest stołówka dla mężczyzn z ulicy. W tym wszystkim pomaga nam wielu wolontariuszy z Rzymu.
Na jakich cechach najbardziej zależało błogosławionej Matce Teresie, by charakteryzowały misjonarki miłości?
Błogosławionej Matce Teresie zależało na kilku cechach, które mają charakteryzować życie i postępowanie misjonarek miłości. Zaufanie Panu, całkowite oddanie się Chrystusowi i radosne usposobienie względem bliźnich. Założycielka zgromadzenia do 3 ślubów ewangelicznych dodała 4. Dobrowolne i całym sercem oddanie się najbiedniejszym z biednych.
Dlaczego misjonarki miłości są zawsze uśmiechnięte?
Matka Teresa zawsze nam powtarzała: nawet nie wiecie, ile dobrego może zrobić jeden zwykły uśmiech. I dlatego pragnęła, aby każda misjonarka miłości była uśmiechnięta.
Mówiła siostra Agnes Marie, przełożona Watykańskiej Wspólnoty Misjonarek Miłości, a wywiad przeprowadził ksiądz Seweryn Wąsik.
Na całym świecie pracuje ponad 5000 misjonarek, które prowadzą kilkaset dzieł miłosierdzia. Do Polski misjonarki miłości przybyły w 1983 roku. O ich posłudze mówi siostra Cecil z Warszawy.
Wołanie Jezusa z krzyża, pragnę, jest w centrum charyzmatu naszego zgromadzenia. Cały ogrom pracy ma ten jeden, jedyny cel, aby zaspokoić nieskończone pragnienie Jezusa na krzyżu. Matka Teresa w swój własny sposób tłumaczyła, że jest to pragnienie miłości i pragnienie dusz. Bo Bóg naprawdę pragnie nas kochać, bo Bóg naprawdę też pragnie i naszej miłości. A miłość staje się obecna pośród nas przez konkretne uczynki. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ten cytat z Ewangelii, który tak często pojawiał się na ustach błogosławionej Matki Teresy, tłumaczy w zasadzie wszystko. Pan Bóg sprawił, że to wołanie Jezusa usłyszało wielu, bo pociągnęło do zgromadzenia już prawie 5000 sióstr, kilkuset braci, ojców, jak również świeckich misjonarzy miłości, tysiące współpracowników, a także wspólnotę chorych i cierpiących współpracowników, którzy ofiarują swe cierpienia, aby tym zaspokoić pragnienie Jezusa na krzyżu. Wśród sióstr misjonarek miłości jest prawie 120 Polek, 11 z nich tylko pracuje w Polsce, a pozostałe są na misjach w którymś z 766 domów w 137 państwach świata. Pierwsze siostry matka Teresa przywiozła do Polski w 1983 roku. Teraz istnieje już 5 domów w Polsce. W tych domach pracuje 37 sióstr, które pochodzą z 15 krajów świata. Poprzez ten międzynarodowy charakter naszych wspólnot matka Teresa ukazuje, że najrozmaitsze narody i kultury mogą żyć w zgodzie i miłości, przebaczając sobie nawzajem, a przez to przynosząc obfity owoc wspólnej pracy. W swej pracy wśród najuboższych siostry stykają się najczęściej z tym swoistym, nowoczesnym trądem alkoholizmu, bezdomności, bezradności i samotności ludzkiej. Przesłaniem matki Teresy było to, że Kalkuta jest wszędzie, a wystarczy tylko otworzyć oczy, że nie trzeba szukać Chrystusa w ubogich, dalekich krajów, ale w tych niechcianych, pogardzanych, odrzuconych, którzy są tu, blisko nas, w naszych rodzinach. Tymi najbardziej niechcianymi w dzisiejszym świecie i w Polsce są pewnie nienarodzone dzieci. Matka Teresa widziała to jasno i w 1996 roku, na rok przed śmiercią, w liście otwartym skierowała takie słowa do nas, Polaków. Zacytuję teraz. Moi drodzy bracia i siostry w Polsce, życie jest darem Boga, darem, który tylko Bóg może obdarzyć. I Bóg w swojej pokorze dał mężczyźnie i kobiecie zdolność współpracy z Nim w przekazywaniu życia. Dlatego nie wolno nam niszczyć ani ingerować w ten piękny Boży dar. Dlaczego dzisiaj ludzie boją się małego dziecka? Ponieważ chcą mieć łatwiejsze, bardziej komfortowe, wygodniejsze życie. Lecz bać się należy jedynie łamania Bożych praw, ponieważ Bóg w nieskończonej i czułej miłości pragnie tylko naszego dobra, naszego szczęścia, naszej miłości. Moi kochani Polacy, uczcie swoich młodych kochać Boga, uczcie ich modlić się. Jeżeli pokochają Boga, zrobią wszystko, czego On pragnie. Będą kochać i szanować piękny dar życia. Módlcie się razem jako rodzina, bo rodzina, która razem się modli, pozostaje zjednoczona. A jeśli będziecie trzymać się razem, będziecie kochać się wzajemnie taką miłością, jaką Bóg kocha każdego z was. I wtedy z całych sił starajcie się utrzymać jedność polskich rodzin. Wnośmy prawdziwy pokój w naszą rodzinę, w otoczenie, w miasto, w kraj i w świat. Zaczynajmy od pełnego miłości pokochania małego dziecka już w łonie matki. Jak już wielokrotnie mówiłam w wielu miejscach, tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie, jest aborcja, ponieważ jeśli matka może zabić swoje własne dziecko, to co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem? Najbezpieczniejszym miejscem na świecie powinno być łono matki, gdzie dziecko jest najsłabsze i najbardziej bezradne i w pełni zaufania całkowicie zdane na matkę. Więc pamiętajcie, że Jezus powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ofiarowuję wszystkie moje cierpienia wynikające z choroby i bezradności, abyście dokonali prawidłowego wyboru, abyście wybrali życie zgodne z wolą Bożą. Niech was Bóg błogosławi. Podpisane Matka Teresa, misjonarka miłości. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich pracujących w Radiu Watykańskim. I chcę dodać, że my tutaj w zgromadzeniu nie używamy ani radia, ani telewizji, lecz mamy za to bardzo bliski kontakt z wami poprzez cotygodniową lekturę Osservatore Romano. I naszym doświadczeniem jest, że czytanie właśnie Osservatore Romano to czerpanie czystej wody z czystego źródła. A tego nam tak bardzo dzisiaj potrzeba. Bardzo dziękujemy. Siostra Cecil, misjonerka miłości.
Na sporze o krzyż traci także Kościół, przyznał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch. Po wczorajszym zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze wydano komunikat, w którym zaapelowano do władz o utworzenie specjalnego komitetu i powierzenie mu sprawy miejsca i formy upamiętnienia w Warszawie ofiar katastrofy smoleńskiej. Z rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski księdzem Józefem Klochem rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Proszę księdza, co jest głównym przesłaniem, głównym motywem środowego oświadczenia z sesji Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze? Bo wydaje się, że to główne przesłanie brzmi: konflikt w sprawie krzyża przed Pałacem Prezydenckim nie jest sprawą Kościoła.
Taki wniosek może wyciągnąć ktoś, kto chyba niedokładnie wczytał się jednak w ten tekst. Tam są pokazane kompetencje Kościoła i wszelkich innych instytucji. I dlatego jeśli dzisiaj słyszę rano komentarz rzecznika rządu, że oświadczenie, komunikat wczorajszy przypomina mu zaniechanie wszelkich działań, to myślę, że nasze pola racjonalności są kompletnie inne. Nie rozumiem, dlaczego Kościół miałby decydować, kto ma być w komitecie budowy pomnika, gdzie on ma stanąć, jaką ma mieć formę, kto ma go robić, kiedy ma stanąć i tak dalej. To nie są kompetencje Kościoła, to nie są kompetencje biskupa miejsca, to nie jest jego teren. Ale kompetencją biskupów jest określenie miejsca sakrum, miejsca, gdzie może stać krzyż, a krzyż na krakowskim przedmieściu jest znieważany, jest narażony na bluźnierstwa i to nie jest miejsce, chcę podkreślić, w którym można oddawać cześć krzyżowi. I to są kompetencje Kościoła. Modlący się pod krzyżem mówią o tym, że chcą upamiętnienia ofiar katastrofy spod Smoleńska. I okazuje się, że teraz jest coraz większy krąg tych ludzi, którzy jasno mówią, tak, jest potrzebny pomnik. Dobrze. Biskupi wczoraj powiedzieli jasno. Prosimy o to, żeby taki komitet został powołany i to jest w rozumieniu biskupów moment, który też można określić jako właśnie początek realizowania budowy pomnika. I to jest jednocześnie krok, w którym można sobie powiedzieć, argumenty modlących się pod krzyżem, no tracą wartość, są jakąś przepychanką, są okazją do gorszących scen, dyskusji, bluźnierstw, obrażania uczuć religijnych, niemalże do kpin, do drwin. To po co taką okazję stwarzać?
Ale czy ksiądz naprawdę wierzy, że budowa pomnika zakończy wreszcie konflikt wokół krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego? Te żądania protestujących mogą się nie kończyć. Powstała tablica, można mieć co do niej zastrzeżenia. Na Powązkach przygotowywany jest pomnik wokół kwatery, gdzie spoczywają ofiary katastrofy smoleńskiej. To też się wydaje mało. Powstanie taki czy inny pomnik, on komuś nie będzie się podobał. Jest to oczywiste. I może się okazać, że za pół roku dalej będziemy mieli sytuację okupowania wręcz Pałacu Prezydenckiego i wykorzystywania krzyża, bądź co bądź symbolu chrześcijaństwa, do jakichś swoich prywatnych, czy nie tylko prywatnych celów.
To nie jest spór religijny. To nie jest spór o krzyż. To jest spór polityczny. I w sposób pośredni, ale każdy, kto czyta takie teksty, to potrafi to odczytać właściwie. Biskupi proszą najważniejsze osoby w państwie właśnie o to, by taki komitet został powołany, bo to naprawdę jest spór polityczny. Zatem kto musi się przede wszystkim dogadać? Politycy. I jeżeli politycy nie będą próbowali rozwiązać w dość prosty sposób tego węzła gordyjskiego, no to może wobec tego politycy mają złą wolę. Może oni nie są w ogóle zainteresowani tym, żeby ten spór został rozwiązany. Może on jest im na rękę i może też jest na rękę przynajmniej niektórym ugrupowaniom to, żeby Kościół tracił w ten sposób, bo traci. To jest oczywiste, że na tym sporze traci Kościół. Traci właśnie konferencja episkopatu, tracą nawet zwykli kapłani, którzy są nazywani księżynami, dlatego że wykonują jakieś czynności liturgiczne. Więc chodzi być może o to, żeby ten spór trwał. Rozwiązanie tego sporu nie leży w rękach ani arcybiskupa Nycza jako metropolity warszawskiego, ani w rękach proboszcza tej czy innej parafii, bo to nie są ich kompetencje.
Ale to brzmi, jakby ksiądz mówił, że krzyż to nie jest sprawa Kościoła.
Krzyż to jest sprawa Kościoła w tym sensie, że jest to symbol chrześcijański i biskupi w oświadczeniu powiedzieli jasno, że tamten krzyż doznaje różnego typu, no właśnie, zbezczeszczenia. Co powiedzieli modlący się pod krzyżem? Nie będzie tego krzyża, to przyniesiemy 96 innych. To przepraszam, to od razu widać, że to nie chodzi o krzyż, tylko krzyż jest narzędziem wywierania nacisku albo w interesie zbudowania w ogóle pomnika, a jeśli ten powstanie i ktoś powie, nie podoba mi się ten pomnik, to będzie już wtedy krzyż narzędziem wywierania prywatnych zupełnie jakichś opinii, przekonań, a biskupi po raz kolejny mówią, krzyż nie może być zakładnikiem. Więc proszę nie mówić, że to nie jest sprawa Kościoła. Arcybiskup Nycz jasno wyjaśnił swoje słowa, które kiedyś powiedział, że Kościół nie jest stroną tego sporu. Nie jest stroną w tym sensie, że to nie jest teren kościelny, ale teren kancelarii prezydenta. Natomiast jasne, że nas ten krzyż obchodzi, tylko trzeba rozumieć i czytać w kontekście te wypowiedzi, wtedy mamy całość.
Nie odnosi ksiądz wrażenia, że osoby protestujące przed Pałacem Prezydenckim, użyję mocnego sformułowania, tak naprawdę z Kościołem, z wiarą nie mają nic wspólnego, mimo że mienią się obrońcami krzyża.
Jest to na tyle grupa niejednolita, że trudno określać ją całą jakimś mianem, bo myślę, że skrzywdzilibyśmy przynajmniej niektórych tych ludzi. Część z tych osób po oświadczeniu prezydium odeszła od krzyża, uznając argumenty z oświadczenia. Jeśli biskupi proszą, podkreślę to, proszą o odstąpienie od krzyża i jednocześnie jeśli biskupi proszą o zorganizowaniu komitetu, który miałby doprowadzić do wybudowania pomnika upamiętniającego ofiary spod Smoleńska, no to jeżeli ktoś nie słucha tych próśb, to można powiedzieć, jest nieposłuszny.
Jak rozumiem, nieposłuszny hierarchii kościelnej.
No, wypowiedzieli te słowa biskupi. No to nieposłuszni biskupom. Tak, nieposłuszni biskupom.
Nie mogę się pozbyć wrażenia, proszę księdza, że niestety ten komunikat z Jasnej Góry no, nie rozwiązuje problemu krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego z bardzo prostego powodu, że nawet jeżeli powstanie komitet budowy pomnika, to ten komitet wyłoni projekt pewnie za kilka miesięcy. Kilka kolejnych potrwa ewentualna budowa tego pomnika. Można przy okazji spodziewać się sporów co do formy upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. A krzyż przed Pałacem Prezydenckim ciągle będzie stał, ciągle będzie wzbudzał emocje i ciągle będzie świadkiem niegodnych zachowań, mówiąc bardzo oględnie.
Dlatego powtórzę raz jeszcze, że tenorem tego komunikatu jest proste dość przesłanie. Moment powołania komitetu jest jakąś gwarancją powstania tegoż i jednocześnie w odczuciu biskupów jest momentem, aby krzyż trafił do przestrzeni sakralnej, w której może być czczony. Wczoraj został opublikowany komunikat, ale na tym nie jest koniec. Przewodniczący Episkopatu Polski skierował do wszystkich adresatów wymienionych w tym komunikacie osobisty list. List w imieniu biskupów tam zebranych z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań, które by ten problem rozwiązały. I do tej prośby załącznikiem jest treść komunikatu. Zatem mamy kolejne działanie, tym razem ze strony samego przewodniczącego Episkopatu w formie prośby o włączenie się wszystkich stron do powołania komitetu. Myślę, że jest to wykonalne dzieło.
Tu Radio Watykańskie. Z księdzem Józefem Klochem, rzecznikiem Episkopatu, rozmawiał Rafał Łączny, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.